Proszę Państwa, otwieram dyskusję. Bardzo proszę o zabieranie głosu.
Będziecie sobie Państwo przekazywać.
Dobrze. Ja się zgadzam ze wszystkim, co Pan mówił. Wszystko jest mi bliskie i oczywiste. Ale mówił Pan wyraźnie o mniejszościach. I teraz mnie nasunął się taki problem. Co to jest... stosunek do mniejszości i stosunek do Żydów, którzy nie są mniejszością. I czy oni są Żydami, czy nie są Żydami, chociaż spotyka ich dokładnie to samo, co mniejszość. I teraz tak, jeżeli pana babka czy prababka była Żydówką, a pan od pokoleń jest wychowywany w polskiej kulturze, w polskim języku, na polskiej literaturze, no choćby Leśmian, który jest tak zakorzeniony w polszczyźnie, jak rzadko który pisarz. Czy on jest Żydem, czy on jest Polakiem? I w związku z tym, co się dzieje ze stosunkiem do takich ludzi? I co możemy zrobić, żeby nie dlatego, że ci ludzie nie chcą być w tej społeczności żydowskiej, oni po prostu w niej nie są. I to jest jakiś taki problem, którego nikt, przynajmniej ja nie słyszałam, nie bierze pod uwagę. A wydaje mi się, że jest to ważne. Jest to wykluczanie człowieka. Ja spotkałam znajomego lekarza, który miał dziadków Niemców i niemieckie nazwisko. I on mówi, niech mi pani wytłumaczy, jak to jest. Dlaczego nikt nigdy nie powie o mnie ten X Niemiec? Natomiast gdybym ja miał dziadka Żyda, to wszyscy by mówili, o, ten X Żyd. Jak to się dzieje?
No tutaj
ja będę się poruszał, tak, a ty jako...
Znaczy tutaj wchodzimy w bardzo trudny taki problem podwójnej tożsamości. Do tego, w jakim stopniu polska kultura dopuszcza taką możliwość podwójnej tożsamości, podwójnego identyfikowania się. W jakim stopniu wybór polskości musi być na przykład pozbyciem się, prawda, związane z taką presją pozbycia się tego żydowskiego komponenta, prawda, w jaki sposób ten wybór z kolei żydowskości, prawda, musi stawiać od razu w jakiejś opozycji wobec tego, co polskie. No w literaturze mamy dosyć niesamowite przykłady takiego, no, jakiegoś dramatycznego próby dramatycznego uporania się z tą kwestią, na przykład u Rudnickiego, no u wielu, wielu pisarzy. No ale to jest sprawa rzeczywiście bardzo słabo przebadana.
Ja nie mówię o wyborze, ja mówię o czymś, co jest naturalne.
Nie ma podwójnie,
nie ma wyboru.
Tak, a ja się nawet w tym gronie spotykałem wielokrotnie z takimi, właśnie na takich dyskusjach podobnych do naszej, kiedy stawał ktoś i mówił, no dobrze, ale ja jestem i tym, no tak jak Aleksander Watt, prawda, mówił, ja jestem Żydem, Żydem, Polakiem, Polakiem. No i to jest ta podwójna tożsamość. Na przykład Watt, no w wielu miejscach boryka się z tym problemem, jak to zrobić, żeby on mógł te kwestie tak wypowiedzieć. No a druga sprawa to jest to jest ten etniczny wzór kultury, no, który sprawia to, że to żydowskie nazwisko jest nazwiskiem, które jest nacenzurowanym. No ale wydaje mi się, że możemy to próbować zmienić przez takie działania, które wydobywają inny rodzaj tożsamości, czy inny rodzaj wspólnoty alternatywny, czy obywatelski. No.
Ale pan mówi o wyborze. Mhm. A ja nie mówię o wyborze. Ja podam przykład. Ja jestem uratowanym dzieckiem z Holokaustu. Miałam 5 czy 6 miesięcy. Dzieckiem przeniesionym na zupełnie obcy grunt, nie mającym żadnego styku z Żydami, poza pępowiną, którą przecięto, kiedy się urodziłam. Oczywiście to jest dla mnie bliskie i robię co mogę, żeby zachować i pamięć, i nie tylko własną. Ale moja córka została wychowana w domu nieżydowskim. Moja córka wyszła za mąż za człowieka, który z kulturą żydowską nie ma nic wspólnego. Moja córka ma dwóch synów. I teraz ja pytam, czy oni mają jakiś wybór, czy oni mają podwójną tożsamość? W moim przekonaniu nie. Oni nie potrzebują dokonywać wyboru, bo ich tożsamość jest oczywista. Niestety nie ma nic, dla mnie niestety, nie ma nic wspólnego z żydostwem, ale jestem przekonana, że jak dorosną i jeżeli którykolwiek z nich na przykład chciałby jakieś stanowisko piastować rządowe czy inne, to na pewno znajdzie się ktoś, kto mu powie, ten Żyd Tak, i miał babcię Żydówkę. Teraz, czy ta babcia jest Żydówką, czy nie jest Żydówką, to też jest problematyczne. No i co robić z takimi sytuacjami?
Zofia Radzikowska z Krakowa, a ja się muszę z Biedką fundamentalnie nie zgodzić i powiedzieć, że to nie ma nic, w ogóle problem tożsamości tu w ogóle nie jest istotny w tej całej sprawie, ponieważ my tu mówimy o edukacji, która chcemy no, nastawić na to, żeby wykorzenić tendencję do tropienia obcego we współobywatelu i to naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Jest, ma tylko przodków żydowskich, a wychował się w kulturze polskiej i uważa się za Polaka, czy też ten współobywatel a podtrzymuje tradycje, wierzenia i tak dalej, a przed wojną, że był tak zwanym, powiedzmy, brzydko, hałaciarzem żydowskim, bo tak to nieraz mówiono, że czym innym są Żydzi asymilowani, oświeceni i bogaci, a czym innym ci hałaciarze, prawda, z dzielnic żydowskich. Otóż wydaje mi się, że to o co chodzi, to właśnie jest to, żeby nie robić żadnych rozróżnień. My nie mówimy, nie możesz mnie prześladować, ponieważ ja już dawno nie jestem i nie czuję się Żydem, a tylko moja babcia była Żydówką czy dziadek, wobec tego ja nie ma powodu, żebyś mnie prześladował. Otóż my chcemy, dążymy do tego, żeby nikt nie był prześladowany z powodu swojego pochodzenia, religii, obyczaju i tak dalej, bez względu na to, z czym on się utożsamia, a czym nie. To problem tożsamości to jest nasz problem, znaczy Żydów powiedziałabym. Ja mam podwójną tożsamość i czuję się z tym bardzo komfortowo. Ktoś inny może czuć tylko jedną z nich, ale to jest jakby nasz problem. To nie jest ten problem w ogóle, o czym mówimy, bo to nie jest problem ten, jak my się widzimy. To jest problem niestety ten, jak nas inni widzą. I w naszym świecie na dzisiaj, jak ktoś miał przodka żydowskiego, to choćby 100 razy nie chciał mieć nic z tym wspólnego, zawsze się dowie, że tak było i że to źle. Więc nie ma jakby co przed tym uciekać. Natomiast problem jest taki właśnie, jak mówię, naszym dążeniem w edukacji jest coś takiego, żeby wyeliminować w ogóle tendencję do szukania obcości we współobywatelu.
To, jeśli można, o trochę innych sprawach, właśnie już związanych z głównym tematem, to znaczy z nauczaniem w szkole. Mnie się ogromnie podobało i kilka pomysłów uważam, że jest wspaniałych, aczkolwiek no oczywiście trzeba by popracować, w jaki sposób je wdrożyć. Ja chciałem o ogólnej takiej sprawie powiedzieć, że oczywiście wybierając pewne strategie czy pewne narracje, jak tu referent mówił, musimy zdawać sobie sprawę, że no, mamy przed sobą pewne zadanie, pewien pragmatyczny cel, że to jest przeznaczone, że nie tylko mamy pozostać właśnie, osiągnąć pewien stopień obiektywizmu, ale również mamy za zadanie uczniów, pokazać uczniom pewne wartości, pewne hierarchie wartości. Ja tylko wyrażę, bo tutaj no, znam Tomku, że ty jesteś czasami tak szalenie skrajnie idziesz. Znaczy chciałbym wystąpić na przykład w obronie takiej koncepcji, o której mówiłeś, to znaczy koncepcji, że istnieje pewne centrum tych ludzi wartościowych, którzy angażowali się w obronę Żydów. Oczywiście przyjąwszy pewną metodologię historyczną, być może jest to fałszywe, natomiast z całą pewnością no, przekazuje to pewną no, hierarchię wartości, to znaczy po prostu mówi, że no, że jak to nazwać? No, że ci są z ojczyzny naszej, którzy właśnie tak postępują, mówiąc najkrócej. Również kwestia przeciwstawienia się tych wzorów kultury i kwestia obcości. Oczywiście jest to pewien łatwy schemat, który rzeczywiście, znaczy obcości społeczeństw żydowskiego, ale specyficznego, znaczy tych Żydów niezasymilowanych, Żydów z małych miasteczek i społeczności polskiej. Oczywiście być może jest to siekierą robione i uogólnianie tego jest fałszywe. Natomiast wydaje mi się, że trzeba zostawiać młodym ludziom, którym jednak szalenie trudno wejść w bardzo subtelną problematykę, skomplikowaną problematykę, trzeba podawać jakieś takie wytłumaczenia, które nie są, wydaje mi się, do końca fałszywe, a pozwalają w pewien sposób nie wejść w taki dysonans poznawczo-wartościujący, który może prowadzić do tego, że muszą albo uznać, że międzywojenna Polska była, obywatele międzywojennej Polski, którzy nie byli pochodzenia żydowskiego, byli niemal wyłącznie antysemitami, albo odrzucić to w całości, z jak najgorszym skutkiem. Pewne elementy, ze względów, jak mówię, pragmatyczno-perswazyjnych, pewne elementy takich wyjaśnień, które pozwalają bez szkody zarówno dla tych wartości, które chcemy wpoić, jak i w jaki sposób bez fałszowania bardzo jakiegoś takiego skrajnego rzeczywistości historycznej, tylko pewnego być może uproszczenia rzeczy, które są zawsze bardziej skomplikowane, wydaje mi się, że warto ocalić.
Ja chciałam powiedzieć, że tutaj Państwo być może niektórzy uczą historii polskiego, a ja nie uczę, ja uczę matematyki i fizyki. Ale są nauczyciele, którzy po prostu są wychowawcami. I wydaje mi się, że należy sobie zdać sprawę, że większość naszych nauczycieli niestety powiela wyłącznie stereotypy antysemickie. I w związku z tym być może w naszej tutaj pracy czy czasami spotkaniach powinniśmy się trochę skupić na tym, jak w ogóle uczyć o tych problemach. Nie uczyć, ale jak wychowywać. To znaczy nauczyciele, którzy są wychowawcami, mają jedną godzinę do dyspozycji. To jest tyle, ile fizyki. To jest bardzo dużo. I być może dobrze byłoby się zastanowić właśnie jak na tych godzinach wychowawczych o tym mówić, bo to z jednej strony jest bardzo dużo, a z drugiej strony nie można poświęcić wyłącznie czasu problematyce żydowskiej. Trzeba to jakieś umieścić w większej całości. I ja na przykład właśnie stworzyłam taki program, ale ciągle mam kilka kłopotów. Przede wszystkim widzę, że jeżeli my mówimy o taki wielokulturowy program, czy wychowanie do, właśnie żeby nie widzieć tego obcego i tak dalej, ale widzę, że te sprawy związane z żydowskie, nazwijmy, one zaczynają, zabierają za dużo miejsca, mi się wydaje. Na przykład jak tutaj wyważyć to? Czy używać, na przykład ja robię taką lekcję, taką pierwszą, jedną z pierwszych, to do naszej mniejszości. Teraz tutaj padło takie, że Żydzi nie są mniejszościami. Nie wiem, jak o tym mówić. Także mi się wydaje, że dobrze, bo gdyby któryś z naszych spotkań właśnie było między innymi temu poświęcone, na przykład o czym mówić, bo jeżeli będziemy mówić tylko wyłącznie o Holokauście, to te dzieci będą tych Żydów widzieć jako tych zamordowanych w Oświęcimiu, prawda? I teraz druga rzecz to jest, wydaje mi się, że dobrze byłoby też jednak zebrać, ja tak się zastanawiałam nad tym, czy zebrać taki, zrobić taki spis pytań, bo ja już wiem z góry, wystarczająco ilość lat uczę, w jakie pytania będą się pojawiać, tak jak Pan mówi, że to komuna, konkurencja. Tak jak Pan na te pytania odpowiadał, to po pierwsze to wymaga bardzo dużo czasu, a po drugie, no nie do końca, bo ja pamiętam, że używam tych samych argumentów, bo ktoś powiedział, a mój dziadek mówił, że całe miasto, wszystkie sklepy były żydowskie wyłącznie, żydowskie i że Żydzi sobie pomagali i tak dalej. Nie tak łatwo się uporać z odpowiedzią na takie pytanie, bo możemy powiedzieć, tak jak Pan mówi, że wszyscy równie konkurują, ale natychmiast pojawia się odpowiedź, no tak, ale to nie była równa konkurencja, bo to jest zamknięty klan ludzi, który sobie pomagał, no niekoniecznie oszukiwał, a może oszukiwał, ale działał pewnymi takimi mało dozwolonymi i że to nie my ich wykluczyliśmy, tylko oni jakby się wykluczyli. Po taką dyskusję już miałem. Także dobrze byłoby tutaj powiedzieć, te pytania takie są, o czym dokładnie mówić, jakie tematy poruszać na tych godzinach chowawczych, prawda? Spis takich pytań, które padają, ja wiem z góry, że padają. to znaczy tam, że do komuna, prawda, konkurencja, ale są jeszcze inne pytania. Jak pokazywać tą kulturę żydowską, żeby była ona, no, to naszą kulturę, żeby ona była pociągająca, żeby ten uczeń, a uczniowie tego chcą. I wiem, że u mnie, jak ja w tym roku podałam, że będziemy mieć taki program, ten chłopiec zapytał, a o kulturze żydowskiej będziemy mówić? Ja mówię tak. A on potem, rozmawiałam z nim prywatnie, ja mówię, Sebastian, dlaczego ty takie pytanie zadałeś? A on mówi, bo mi się wydaje, że to jest bardzo ciekawe, a nic o tym nie wiem. A ja się bałam, że on właśnie tutaj ma takie może stereotypy antysemickie. Okazuje się, że nie, że w ogóle właśnie tak odpowiedział. Ja może troszkę chaotycznie się wypowiadam, ale chciałam coś zasygnalizować. Dziękuję bardzo.
Dzień dobry, Monika Koszyńska, Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ja myślę, że przede wszystkim to chyba jakby to, że mówimy o Holokauście w szkole jest rzeczą cały czas nową i to, że mówimy o kulturze żydowskiej i to, że mówimy o obecności mniejszości, między innymi mniejszości żydowskiej w szkole jest w dalszym ciągu rzeczą nową i umówmy się, że to nie jest tak, że w każdej szkole, że wszędzie i wszyscy potrafią. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, o której ja myślę, że jakby tutaj podskórnie cały czas wychodzi ta informacja, natomiast nie została otwarcie powiedziana. Chyba najważniejszy w tym wszystkim jest cel. Po co my to wszystko robimy? A wydaje mi się, że po to wszystko powinno być robione, żeby uczyć dla przyszłości, żeby uczyć po to, żeby nie było takiej sytuacji, że właśnie, tak jak powiedziała pani Ficowska, że się będzie wyciągać komuś, że miał pradziadka Żyda, bo to jest bez znaczenia, czy ten pradziadek był Żydem, czy Cyganem, czy kimkolwiek innym. Ważne jest, żeby uczyć ludzi, żeby wychowywać ludzi. I ten cel powinien przyświecać przy każdej okazji. I w momencie, kiedy pokazujemy czy mniejszość żydowską, czy każdą inną w naszej edukacji, to miejmy przed sobą cały czas ten cel, żeby chociażby właśnie ucząc o Holokauście, uczyć po to, żeby to się nigdy nie powtórzyło, najzwyczajniej w świecie. I to powinno być, wydaje mi się, nadrzędne. A jeżeli jesteśmy obiektywni, jeżeli, w co wątpię, żeby ktokolwiek z nas potrafił być obiektywny, bo każdy ma swoje jakieś przekonania, ale żeby starać się przynajmniej być uczciwym w tym, co się robi. Czyli w momencie, kiedy pokazujemy teksty pani Szczuckiej, czy teksty Bora Morowskiego, czy jakiekolwiek inne teksty źródłowe, żeby pokazać dzieciom, szczególnie tym młodszym, które jeszcze może nie mają rozwiniętego myślenia krytycznego, właśnie jaka była intencja tworzenia takiego tekstu, czy właśnie nakreślić dobrze tło polityczne. Ale wydaje mi się, że chyba najważniejsze jest w tym coś, do czego w Polsce powinniśmy zmierzać. Ja wiem, że za moment pewnie część z Państwa albo wybuchnie śmiechem, albo będzie kiwała głowami, że to nie ma racji bytu. Ale jednak sprawdza się. Coś, co zostało x lat temu wprowadzone w Stanach Zjednoczonych, czyli tak zwana poprawność polityczna, która jest w tej chwili dość ośmieszana, ale spowodowała to, że przynajmniej na gruncie oficjalnym jest w bardzo złym tonie mówić właśnie o kimś, że jest Żydem, czy mówić o kimś, że ma jakiekolwiek inne korzenie. Bo Amerykanin jest Amerykaninem i już. Tak samo Polak jest Polakiem. Jeżeli ktoś czuje się Polakiem, to nim jest. I koniec, kropka. I wydaje mi się, że to jest w tym wszystkim najważniejsze tak naprawdę. Dziękuję. Tutaj pani zapytała, do jakiego kościoła chodzę, czy...
Panią z Ameryki się zapytają. Do jakiego kościoła pani chodzi?
Tak, tylko...
Tak, dobrze. Dobrze, więc ja przede wszystkim bardzo dziękuję za wszystkie głosy. No i chciałbym tak odpowiadać na niektóre i jakby odnieść się do niektórych z tych wypowiedzi. Znaczy, dla mnie rzeczywiście dużym problemem, co zrobić z tym, tym wzorem mówienia o takiej większej, o tych, którzy pomagali. Jak to ująć? Wydaje mi się, że to jest ogromny problem ze względu na to, że zwykle on występuje jednak w takim kontekście. Popatrzcie, jacy byliśmy dobrzy. I tak naprawdę to ci dobrzy to jesteśmy my, a nie tamci, prawda? I oczywiście to jest bardzo cenne, prawda? Tylko że to bycie dobrym występuje w jakimś kontekście. Znaczy bycie dobrym to nie jest bycie dobrym i wszyscy mówią: tak, stary, jaki ty jesteś dobry, prawda? Tylko mówią ci: nie, kochany, lepiej się stąd wynoś, bo ci podpalimy stodołę, prawda? No jednym słowem ta dobroć tego takiego zdrowego jądra narodu, prawda? Bo to, nie, to najczęściej tak to jest niestety ujmowane, prawda? No jest w jakimś kontekście. I teraz chodzi mi o to, żeby spróbować pokazać tę postawę razem z tym kontekstem, prawda? Jeżeli się pokaże tę postawę razem z tym kontekstem, to z jednej strony promuje się taki wzór zachowania, który nie tylko mówi: będę postępował etycznie i obywatelsko, prawda? Bo takie są zasady, ale też będę umiał się przeciwstawić tym, którzy nie będą postępowali etycznie i obywatelsko, bo to jest mój obowiązek względem mojej wspólnoty. Chociażby ona myślała inaczej, prawda? Więc wydaje mi się, że takie postawienie sprawy, jakie tutaj proponuję, jest w pewnym sensie jakby bardziej funkcjonalne, tak? Jakby funkcjonalne ze względu na nasz cel. To jedna sprawa. Co do tej większej całości, o której pani mówiła, to jest rzeczywiście problem, który omawiamy w Otwartej Rzeczypospolitej od pewnego czasu. W internecie są teksty z dyskusji na temat podręczników gimnazjalnych do polskiego i do historii, gdzie omawialiśmy te kwestie właśnie w tym kontekście całości. Jakby jak próbować wpływać na całość tej narracji, żeby ona miała inny wydźwięk. Ja tylko powiem, że teraz będziemy niedługo mieli spotkania na temat podręczników do wychowania obywatelskiego. I co tam się na przykład dzieje? W bardzo wielu przypadkach jest ogromny rozdźwięk pomiędzy rozdziałami, które mówią o demokracji i jakby obywatelskim społeczeństwie, a które mówią o tożsamości. Jedne są budowane wyraźnie jakby w takiej, te drugie, w takim kontekście narodowej tożsamości, która jest jednak w dużym stopniu wykluczająca wobec mniejszości. Natomiast druga jest jako pewien abstrakcyjny wzorzec demokracji, który jest zupełnie niezakorzeniony w tych tożsamościowych takich ujęciach. No to jest jedna sprawa. O wykluczeniu też można mówić w stosunku do wielu innych grup i takich innych zachowań. To będziemy mieli spotkanie na przykład, myślę, kiedyś zorganizujemy na temat podręczników do wychowania seksualnego, gdzie w bardzo specyficzny sposób są przedstawione mniejszości. Już na poziomie ministerialnych prerogatyw. Także to jakby dużo jest takich miejsc, gdzie wchodzi schemat wykluczający. Co do tych spisu pytań, to chciałbym powiedzieć Państwu i Pani, że Forum Dialogu Między Narodami pracuje teraz nad książką, która będzie właśnie zawierała 50 takich pytań, na które będą odpowiadali specjaliści z Izraela i specjaliści z Polski. To są pytania, które zostały wyłonione na podstawie ankiety. Rozesłano ankietę do szkół. Tam było zajęcie 800 tych ankiet. Ja to wiem z tej konferencji, z seminarium w CODN-ie. Tak? I teraz pytania są w opracowaniu. Będzie można tą książkę nabyć, także odsyłam Państwa do Forum Dialogu Między Narodami, gdzie to będzie, prawda? Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pewnie będziemy dyskutować nad tą książką. No w razie taki pierwszy krok już tutaj jest zrobiony. No właśnie. Wie Pani, ja prawdę mówiąc, gdybym miał do czynienia z taką dyskusją, jaką Pani miała do czynienia, sam byłbym w kłopocie i prawdopodobnie jakby próbowałbym przekonać w jakiś sposób do swojego zdania, ale właśnie to jest coś takiego, że jest to potwornie trudna sprawa i teraz od tej całości zależy, jakby na ile będziemy mieli łatwą lub trudną sytuację. To znaczy w momencie, kiedy na polskim dzieciaki dowiedzą się, że koncert Jankiela jest naszym założycielskim mitem, no to będzie inaczej z nimi rozmawiać, niż gdy się dowiedzą, że Soplicowo, po prostu. Wydaje mi się, że jakby to jest ta droga, ale wie Pani, no sam mam tego typu kłopoty, jak rozmawiam ze studentami, także jakby recept żadnych niestety udzielić nie mogę, choćbym bardzo chciał. Prawda? Dalej sprawa Sprawa poprawności politycznej. Jakby tutaj z tym, co pani mówiła z Centrum Edukacji Obywatelskiej, ja się jakby w 100% zgadzam, a jeszcze chciałbym podkreślić bardzo mocno wagę poprawności politycznej jako narzędzia przeciwdziałania dyskryminacji. Tak. No, pamiętajmy o tym, że poprawność polityczna powstała po wojnie jako reakcja również na Holokaust. Poprawność polityczna to jest taki sposób myślenia, który uznaje, że w dyskursie publicznym, w tym jak mówimy, zawiera się często jakiś rodzaj przemocy, jakiś rodzaj dyskryminacji, jakiś rodzaj władzy. I oczywiście, że język jakby odradza te sposoby przemocy, znaczy, że użytkowanie tych formuł poprawności politycznej jest takie, że trzeba je cały czas poddawać krytyce, ale to jest bardzo ważne i mocne narzędzie w przezwyciężaniu schematów dyskryminacyjnych. Właśnie taka krytyczna refleksja nad językiem, która zakazuje używania pewnych wyrażeń ze względu na to, że niosą one z sobą przemoc. No także myślę, że na to powinniśmy też zwracać dużą uwagę. Notabene w jednym z podręczników do polskiego do gimnazjum jest tekst o manipulacji językowej, który miesza z błotem poprawność polityczną. Takie chyba jedyne miejsce, gdzie ona w podręcznikach do gimnazjum do polskiego występuje. Jest tam kompletnie, no to już nie, wszystko jedno, to w SIP-u. Pierwsza klasa. Jeden z najbardziej popularnych. No trudno, no.
Proszę bardzo, to, że Tomek tu nie odpowiadał, to nie znaczy, że dyskusję zamykamy. Rzeczywiście jestem zaniepokojony tym, że nie budzi to jego wystąpienie żadnych kontrowersji. Że jakoś wyszedł z roli. Tak?
Osiągam swoje cele.
No więc ja wysłuchałem oczywiście z dużym zainteresowaniem tego, o czym Tomek mówił i przyznam się szczerze, ja niewiele zrozumiałem. Ja się spodziewałem czegoś innego, chociaż rozmawialiśmy dużo wcześniej na temat tego, co tutaj się... I w związku z tym ja nie chcę też polemizować z tym, co Tomek przedstawił, natomiast chciałem powiedzieć może o kilku takich kwestiach, jak ja to widzę, jak mówić o zagładzie w szkole i chciałem też powiedzieć, to jest taki dopisek, postaramy się odpowiedzieć na pytanie, co utrudnia uczenie historii Holokaustu.
No, wydaje mi się, że odpowiedzieliśmy, co utrudnia. No, podaliśmy 6 schematów, które bardzo utrudniają.
Myślę, że no to dobra. Musimy zostawić na prywatne spotkanie, bo to jest trochę... Ja muszę się dopytać o pewnych rzeczy, bo ja nie zrozumiałem. Dla mnie sytuacja Cronenberga, to co mówisz o Cronenbergu, ja nie wiem, o co ci chodzi, powiem szczerze. O Zofii Kossak-Szczucki, o tych dwóch tekstach Ibora tak samo nie bardzo. To dla mnie to jest od razu nieznajomość podstawy programowej do historii i do języka polskiego, bo pytania dotyczące tych dwóch tekstów źródłowych w podręcznikach do historii, co zaznaczyłeś o status zdań antysemickich, tak tutaj sobie zanotowałem, to mnie się wydaje, że to, czyli te wszystkie kwestie związane z rodzajami komunikatu, to wszystko ćwiczą uczniowie na języku polskim, a na historii formułuje się inne pytania. Mnie się wydaje, że w wielu kwestiach, które ty tutaj żeś podniósł, to ty mówisz właściwie o tym, jakby to powiedzieć, bo ja patrzę od strony historyka i nauczyciela historii i jakby, no właśnie, od strony nauczyciela historii, tego, który ma nauczyć, czy powiedzieć, czy rozważać z uczniami, jak było. A ja mam wrażenie, że ty mówisz, jak jest, jak my byśmy chcieli. Bo to, że, co to znaczy, że jest jakiś, nie wiem, no język, że... Czy ja dobrze rozumiem, że nie powinienem uczniom mówić o tym, że była rywalizacja ekonomiczna, skoro była? Czy to ja mam nie mówić, że jakiś tam pan X w przeszłości nie był Żydem, skoro był? Bo to dzisiaj, z jakiegoś dzisiejszego punktu widzenia jest, nie wiem, złe, niepoprawne. To jest dla mnie niejasne. Ja chcę powiedzieć o czymś takim, że dla mnie jak mówić o zagładzie w szkole, to jest po pierwsze kwestia, jeżeli mówimy jak mówić, czyli przede wszystkim chodzi tutaj o język. tak? Więc przede wszystkim wydaje mi się, że ten język powinien być zróżnicowany i dostosowany do etapu rozwojowego ucznia, czyli od 6 do 19 roku życia, jeżeli chodzi o szkołę. I podam konkretny przykład, o którym zresztą pisałem 2 lata temu, o którym opowiadam nauczycielom wszędzie, gdzie nauczycielom, z którymi prowadzę zajęcia właśnie na temat, jak uczyć o Holokauście, przy różnych okazjach. Otóż na przykład opowiadanie o zagładzie dzieciom w szkole podstawowej powinno się odbywać na takiej zasadzie, że ja nie będę mówił o Aleksandrze Perelmutterze, tylko będę mówił o Olesiu Perelmutterze. To jest, wydaje mi się, bardzo ważne, czyli jakby stosowanie, prawda, języka. Kiedyś w 2000 roku, kiedy przygotowywaliśmy z Piotrem Trojańskim program nauczania o Holokauście dla polskich szkół, jak być może Państwo pamiętacie, cała ta sprawa zawędrowała nawet pod obrady Sejmu i była przedmiotem interpelacji poselskiej zgłaszanej w kwietniu 2000 roku na forum polskiego parlamentu. I to się spotkało z odpowiedzią pani Ireny Dzierżgowskiej w imieniu ministra. Ona odpowiadała, odpowiedź była niewiarygodnie pokrętna, ale pozornie dla kogoś, kto nie jest wtajemniczony w sprawę, było wszystko bardzo ładnie napisane. Ona tam się powoływała, że nigdzie na świecie, nawet w Izraelu, zaleca się uczenie o Holokauście od 14 roku życia. To jest wierutną bzdurą. Istnieje cała masa publikacji na ten temat. Są już kraje i są programy, gdzie o Holokauście uczy się dzieci już w przedszkolu. I sam takie materiały przywoziłem z Izraela, oglądałem, jak to wygląda, takie całe ścieżki edukacyjne dla bardzo małych dzieci. To jest kwestia tylko i wyłącznie języka. Jeżeli Państwo, no nie wiem, czy są tutaj na sali osoby, są też nauczyciele, którzy widzieli, którzy korzystają z tego, istnieje w tej chwili w Polsce program duży dla szkół, dla nauczycieli, który opiera się o wystawę o Annie Frank, która pokazuje historię o Annie Frank. Tej wystawie towarzyszy kaseta, 27-minutowy film, który jest zrobiony specjalnie na potrzeby, jest jedyny, moim zdaniem, jedyny dydaktyczny film w ogóle, jaki ja w ogóle w życiu widziałem. Właśnie głównie na poziomie języka. Tam jest każde słowo zważone 50 tysięcy razy. I to jest film, który oczywiście nauczyciele polscy wykorzystują. Wielokrotnie żeśmy się na naszych spotkaniach zastanawiali, jak go wykorzystać, w jakiej sytuacji i właśnie na jakim etapie kształcenia. I wszyscy powiedzieli, że głównie dla małych dzieci właśnie, ze względu na język. Ze względu na język. Więc tu by trzeba było, myślę, o tym, czy da się zauważyć coś takiego w podręcznikach i tych materiałach, które przeglądałeś i na podstawie tych doświadczeń wcześniejszych z tego programu podręczników gimnazjalnych. Czy język właśnie tutaj jest jakby różnicowany? Czy coś takiego jest? Bo podręczniki szkolne w Polsce piszą dla dzieci ludzie dorośli. I bardzo często jest też tak, że te podręczniki piszą ludzie, którzy w ogóle nie mają zielonego pojęcia o szkole i o dziecku. To znaczy cała wiedza na temat ucznia to jest albo taka, że ja mam syna czy córkę w szkole, w gimnazjum, ale nigdy w życiu w szkole nie byłem, nie uczyłem i nigdy. Dla mnie taką postacią, która ma cywilną odwagę, żeby się do tego przyznać, to jest profesor Marcin Kula, który wielokrotnie mówił do nauczycieli i za każdym razem bardzo wyraźnie podkreślam, proszę Państwa, nigdy nie uczyłem w szkole, nie mam takiego doświadczenia, ale chciałbym się podzielić. Inni to ukrywają, nie wiem zupełnie dlaczego. Kolejna kwestia do tej pierwszej części, jak mówić, no to mnie się wydaje, to jest niezwykle w ogóle istotne. Tego nie było kiedyś w podręcznikach i w ogóle w takim opowiadaniu nie tylko podręcznikowym, ale w ogóle o opowiadaniu o zagładzie, jeżeli o tym w ogóle się mówiło, to jest kwestia tego, żeby pokazywać zagładę, mówić o zagładzie z 3 perspektyw, to znaczy z perspektywy sprawcy, ofiary i świadka. Większość, moim zdaniem, tego, o czym ty powiedziałeś, to też uciekał trochę od zagłady. tutaj pani, która uczy matematyki, dzieląc się też no właśnie swoimi doświadczeniami, mnie się wydaje, że też taki jest wyczuwalny, że też jest troszeczkę jakby ofiarą języka, którym się opowiada o zagładzie. I to jest dla mnie tym momentem, kiedy ja, taka czerwona lampka mi się zapaliła, to jest to, że pani mówi, że Żydzi ginęli w Oświęcimiu. Właśnie chodzi o to, żeby też znaleźć taki język i też dopuścić w ogóle taką myśl, która jest przecież zgodna z prawdą historyczną, że duża część zagłady Żydów polskich nie dokonała się wcale w Oświęcimiu, tylko na miejscu. Otóż problem polega na tym, bo jak mówić, to następne pytanie, jak uczyć w ogóle o tym, a jak to gdzie? Otóż w każdym miejscu w Polsce. To nie ma żadnego znaczenia, czy ja będę w Otwocku, czy ja będę w Tomaszowie Lubelskim, czy we Włodawie, czy gdziekolwiek indziej. To znaczy to się dokonywało tu, w tej przestrzeni, wcale nie, przesadzam oczywiście, ale nie tylko w Oświęcimiu. Więc to jest też niezwykle ważna kwestia. I ostatnia sprawa, o której chcę powiedzieć. Czy tych 6 punktów, z punktu widzenia jakby nauczyciela, no praktyka, ja w szkole uczę i zajmuję się tak prawie 15 lat właśnie nauczaniem o Holokauście przede wszystkim, to moim zdaniem da się wyodrębnić takie 3 główne jakby punkty, 3 główne przeszkody, je można rozbudować, o każdej mógłbym bardzo dużo mówić, nie chcę. Pierwsza kwestia to jest niewyobrażalność tego, co się wydarzyło. Ja o tym mówiłem na tym spotkaniu organizowanym przez Ministerstwo Edukacji w poniedziałek. To jest niewyobrażalność. Jak opowiedzieć coś, co jest całkowicie poza doświadczeniem i moim, i moich uczniów. To jest niezwykle ważna, moim zdaniem najważniejsza trudność w ogóle. I tu to się wiąże, ta opowiadanie o niewyobrażalnym, dla mnie na przykład, ja staram się iść w tym kierunku z uczniami, wiąże się z tym, o czym pisała Hannah Arendt. To znaczy, żeby nie doprowadzić do sytuacji, kiedy to będzie banalne po prostu, to opowiadanie o tym. Druga kwestia, ważna, wszyscy nauczyciele, z którymi się spotykamy od kilkunastu lat na różnego rodzaju kursach, szkoleniach, nie wiem, konferencjach i tak dalej, kiedy dyskutujemy na ten temat, wszyscy na takich warsztatach, czyli praktyczne zajęcia, kiedy w sposób praktyczny ćwiczymy, jak można takie lekcje przeprowadzić, wszyscy mówią, podkreślają to bardzo zgodnie. Początek uczenia o Holokauście to jest kwestia uprzedzeń i stereotypów. A za tym idzie w ogóle postawy antysemickie, krótko mówiąc, antysemityzm nauczycieli, uczniów, dyrektorów, rodziców, środowiska, to jest poważna bardzo przeszkoda w uczeniu o zagładzie. To jest, uważam, drugi. I trzecia kwestia, i nad tym pracujemy tutaj bardzo intensywnie od jakiegoś tam czasu, uważam też, jest to duża przeszkoda, to jest brak przygotowania takiego merytorycznego i metodologicznego nauczycieli w ogóle do poruszania tej tematyki. Jest dużo bardzo osób, się wielokrotnie z tym spotkałem, które po prostu jakby nie podejmują z uczniami tego tematu, bo się boją, tu mogą być oczywiście różne powody, ale także oni mówią, my nie jesteśmy do tego przygotowani. Nas do tego nie przygotowywały studia, my nie mamy się do czego odwołać, my nie mamy, nie wiemy gdzie, skąd, jak wziąć. I to się oczywiście wiąże z całym problemem zaplecza takiego materiałowego, czy zaplecza dydaktycznego. Jeżeli nauczyciel chce uczyć o Unii Europejskiej, to jedzie do CODN-u, ma całą mediotekę szwajcarską, ma dziesiątki, setki publikacji na ten temat. Na temat zagłady tak naprawdę publikacji szkolnych w tej chwili są 4 pozycje w ogóle. W kraju, w którym to wszystko się wydarzyło.
Czy ja mógłbym? To jest... Tak.
To już masz teraz odpowiedź na pytanie, dlaczego nie wzbudziłeś kontrowersji, bo to powiem. Nie zostałeś zrozumiany.
Boże, to jest jakaś moja potworna wada. Może ta niezrozumiałość. Ale... Nie wiem, no mam nadzieję, że chociaż odrobinę z tego, co mówi, znaczy z tej niezrozumiałości, to jest kwestia kokieterii takich naszych rozgrywek z Robertem. No w każdym razie, Robert, znaczy do Państwa jest taki tekst, posłuchajcie Państwo. Tekst Bora Komorowskiego, depesza do sztabu naczelnego wodza w Londynie. Jest napisane tak. Zbyt daleko idąca pomoc z naszej strony dla Żydów nie może mieć miejsca z następujących powodów / Kraj traktuje Żydów jako element obcy i w wielu wypadkach Polsce wrogi, czego dali dowody Żydzi zachowaniem podczas okupacji sowieckiej, a często i dzisiaj. 2. Żydzi uzbrojeni w dużej ilości występują w bandach rabunkowych i komunistycznych, które są plagą kraju. Żydzi w tych bandach wyróżniają się specjalnym okrucieństwem w stosunku do ludności polskiej. C. Opinia społeczeństwa i szeregów konspiracji oceniałaby nieprzychylnie większe świadczenia na rzecz Żydów, traktując je jako uszczerbek dla własnego statusu posiadania idący przeciw bezpośrednim interesom Polski. No i teraz jak na podstawie tego tekstu, bez tego jakby aparatu krytyki języka, odpowiedzieć na takie pytanie, co powyższy dokument mówi o stosunku społeczeństwa polskiego do Żydów?
Oczywiście, no. Tam kilka punktów i użyć na domen,
no ale nie da się, ale chwileczkę, to ja czytam ten podręcznik i tutaj mam wszystkie te elementy, które tutaj są wymieniane, te ABC, jako obiektywną prawdę o... Jak Boga kocham, no mogę przeczytać kawałki, no, jak prawda? Tak, z tego z chciwości, strachu i zemsty, na przykład Polska niepodległość żydowskiej, no, są takie, które jakby biorą te fragmenty i one są podane bez żadnego komentarza jako rodzaj prawdy historycznej. No więc teraz, jeżeli mamy teraz pytanie, co powyższy duchomet mówić o stosunku społeczeństwa polskiego do Żydów, bez analizy języka nie da się zrobić ani jednego kroku, moim zdaniem.
Fantastycznie, a moim zdaniem języka polskiego razem w stole, oni powinni to ustalić. Korelacje to jest to, co tak szpankuje w polskiej szkole i oni powinni ten tekst czytać razem. Znam takie szkoły, znam takich nauczycieli w Warszawie, którzy prowadzą lekcje chemii i języka polskiego w ciągu jednej godziny. Jest lekcja o węglu, rozumiesz, który nauczyciel języka polskiego ma coś do zrobienia i nauczyciel chemii ma coś do zrobienia. Dlaczego nauczyciel polskiego nie analizuje języka, o czym ty mówisz? No tak, to prawda.
No ale dlaczego? Tu jest taki problem. Może dlatego, że tak, jakby prawda. Cała ta opowieść jest na przykład zanurzona w tym schemacie wyodrębnienia Żydów jako nieobywateli. No jeżeli nie ruszymy tego, jeżeli nie powiemy sobie, że to jest...
Komorowski tak to widział, no.
No dobrze, Komorowski tak to widział, ale autorzy podręczników w 90% też tak to widzą i to jest problem. No, to jest problem. A poza tym to, że Komorowski tak to widział, to niestety jakby nie zwalnia nas od obowiązku tego, żeby mu jednak spojrzeć, że tak powiem, na ręce, prawda? No właśnie.
To może...
Myślę, że on bardzo nie? dobrze, że
bardzo dobrze,
być.
Że jest, ale być może tam powinno się znaleźć pytanie, nie wiem, a jaki jest twój stosunek do tego tekstu, a co ty o tym myślisz?
Ale to jest liceum, to jest człowiek, który będzie to czytał, który ma 17-18 lat. No ja myślę, prawda. Że on ma wszelkie już możliwości umysłowe, żeby dokonać krytycznej analizy tekstu. No ale żeby on mógł jej dokonać, to musimy powiedzieć na przykład o tym schemacie, jakim jest wyodrębnienie Żydów jako, prawda, nie Polaków. Musimy powiedzieć o kompleksie winy. No, bez tego się nie da, prawda? I teraz jakby wydaje mi się, że oczywiście to są rzeczy abstrakcyjne. Ja, jakby kiedy rozmawiamy z tobą, Robert, to przecież jakby robisz w swoich podręcznikach, że ty właśnie dajesz tą obywatelską perspektywę jako perspektywę nadrzędną. Zmieniasz paradygmat narracji de facto, prawda? Więc jakby jesteśmy bardzo blisko siebie, jak myślę. Prawda? To jest jasne. Znaczy też w spojrzeniu na język. Tylko chodzi mi o to, żeby dokładnie powiedzieć, że są pewne cechy narracji o polsko-żydowskiej historii i o Holokauście, które uniemożliwiają postawienie pewnych problemów, a jeżeli ich nie postawimy, to niestety nie będziemy mogli mówić, prawda, o tym, co też pani mówiła, jak uczyć dla przyszłości. Prawda? No, właśnie.
A druga rzecz jest taka, że naprawdę nie mamy wykształconych nauczycieli, którzy by to potrafili robić. To jest mniejszość. Mniejszość jest Robertów, mniejszość jest Piotrków Trojańskich i tam podobnych. Od tego trzeba zacząć, że nauczyciel, przeciętny nauczyciel historii naprawdę, tak jak dokładnie jak Robert powiedział, nie podejmuje tematu, bo się go boi, bo nie wie jak go ugryźć, bo to jest potwornie trudny temat.
No tak, tylko że teraz jak ja sobie myślę o zadaniu Otwartej Rzeczpospolitej, jak co my mamy zrobić, prawda? No to nasze
robić
siły są...
spotkania warsztatowe dla nauczycieli, ale takie, które będą właśnie warsztatami, które będą potrafiły tego nauczyciela nauczyć, jak on ma ten temat podejmować.
No dobrze.
Chociażby pokazywać właśnie, że w takim podręczniku jest taki to a taki tekst i pokazywać go w kontekście choćby lekcji języka polskiego, w której się mówi o tekście propagandowym.
No dobrze, a teraz proszę Państwa, to ja mam takie pytanie, jakby, które dotyczy mojego dalszego postępowania. No bo ja sobie myślałem tak, że jeżeli w ogóle mam się za to zabrać, to pierwsze co muszę zrobić, to wypracować sobie jakieś narzędzia intelektualne, które pozwolą mi jakby zdać sobie sprawę z tego, co się mówi, prawda? I pomyślałem sobie tak, że jeżeli ja takie narzędzia intelektualne opracuję, na przykład te 6 punktów, które Państwu przedstawiłem, to ja wtedy mogę pójść z tym do nauczycieli i powiedzieć mi, proszę Państwa, zwróćcie uwagę na to, na to i na to. Ale Robert mi mówi, że to jest abstrakcja. I teraz ja nie wiem, jaki jest status tego, jakby, czy to jest przydatne, uważacie Państwo, że to jest nieprzydatne, czy to się da zastosować w takiej formie. Jak to należy zmieniać, żeby to było przydatne na przykład do warsztatów nauczycielskich? Nie, tego nie wiem po prostu.
To, co Pan zrobił, to jest wstęp. Mhm. Natomiast teraz myślę sobie, że przy pomocy takich osób, jak tutaj są obecne, którzy się na tym znają i robią to, pokazać konkretne rozwiązania. No, dlatego, że to jest punkt wyjścia do jakby pobudzenia myślenia nauczyciela, krytycznego myślenia nad tym, czego uczy i w jaki sposób uczy i jakie to ma implikacje na przyszłość. Natomiast później pokazać konkrety, dlatego że nawet jeżeli powie Pan to, co Pan powiedział dzisiaj, przeciętnemu nauczycielowi historii, to on zanotuje to, zapamięta to, natomiast codziennie, że tak powiem brzydko, w walce, on o tym bardzo szybko zapomni.
Ja mam, znaczy to jest bardzo takie osobiste, co powiem. Ja mam problem z kłopot jakby z odróżnieniem tego konkretu od ogólności, bo wydaje mi się, ja pracuję w Instytucie Badań Literackich, to może dlatego, że jak znaczy, że wydaje mi się, że jak na przykład mówię o motywie Żyda jako nieobywatela, czy jak mówię na przykład o oddzieleniu historii dwudziestolecia czy i 68 roku od zachowań czasie Holokaustu, to wydaje mi się, że to jest bardzo konkretne. I teraz jakby może byśmy się umówili już tak wstępnie na jakieś spotkanie w Otwartej, nie wiem, za miesiąc, jakby, prawda, czy za dwa, i byśmy się zastanowili, jak zrobić taki program szkoleń, znaczy jak przełożyć to na konkrety, co Państwo uważacie za konkrety, prawda? Może coś takiego byśmy jakby spróbowali zrobić. I wtedy jakbyśmy już mieli ten program, no to czy Państwo z Centrum Edukacji Obywatelskiej, czy my byśmy robili jakoś, już byśmy go puścili w świat, prawda? Niech No to trzeba będzie tak zrobić, bo jakby, bo tu tkwi problem. Znaczy jak ja na przykład myślałem sobie o tym, żeby pokazywać tych sprawiedliwych wśród narodów świata jako tych, którzy są krytycznie nastawieni do też pewnych motywów własnej kultury, to wydawało mi się, że to jest bardzo, jakby bardzo konkretne rozwiązanie edukacyjne, że to jest coś, co można od razu wziąć jakby i zrobić z tego lekcję, prawda? Ale czy to jest takie, czy to nie jest takie? No to właśnie pytam się od praktyków. Tak. Aha.
Teraz właśnie ruszamy dzięki Dzieciom Holokaustu, Stowarzyszeniu Dzieci Holokaustu.
Ruszamy w styczniu z programem właśnie Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, gdzie młodzież będzie zbierała wywiady ze Sprawiedliwymi Wśród Narodów Świata. I to jest konkret. I to jest konkret. W momencie, kiedy powstają takie wywiady, wtedy można rozmawiać z dziećmi i wtedy można pokazywać, jak nadzwyczajna to była postawa z jednej strony, a z drugiej strony, jak tragiczne to były wybory i właśnie te osoby, które zostały uratowane przez Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, co to są za osoby i właśnie co ich spotkało. To jest praktyka, to
ale
jest
widzi
dokładnie...
Pani, ale teraz ja mam taki, bo z kolei, jakby Państwo patrzycie krytycznie na to, jak ja myślę, to ja teraz spróbuję ze swojej perspektywy spojrzeć na to, co Państwo zaplanowali. To czy Państwo się nie obawiacie czegoś takiego, że na przykład, że ci ludzie, którzy będą to opowiadać, właśnie powielą ten schemat biografii, właśnie, że to zdrowe centrum narodu i tak dalej, i tak dalej. Wtedy jakby robicie ten konkret, prawda, on powiela pewien schemat, który...
wydaje mi się, nie jest jakoś specjalnie dla nas pożyteczny. No i lądujemy znowu w tym samym. To jakby trzeba by to zrobić tak, że z jednej strony jakby go popchnąć, ale z drugiej go też popchnąć, żeby to jakoś skoordynować. Dlatego, że ja na przykład obserwuję wypowiedzi ludzi, którzy ocaleli, z takich dwóch grup. Tych, którzy wyemigrowali po 68 i tych, którzy zostali. I oni się idealnie wpisują w pewne schematy mówienia. Z jednej strony ci, którzy tutaj zostali w taki schemat obrony kultury polskiej, bardzo silny, myślę, że w dużej mierze traumatyczny, taki wynikający z traumy przemocy, której doświadczyli. Natomiast ci, którzy wyjechali, mają schemat takiego całkowitego potępienia, prawda? I teraz jakby, rozumiecie Państwo, trzeba teraz spróbować jakby stanąć na zewnątrz tych schematów. No tak, ale jakby ten konkret tego nie pozwala zrobić.
Ale konkret to jest punkt wyjścia. To jest punkt wyjścia. To jest to, co by Piotr powiedział za moment, że jakby wywiad sam w sobie stanowi niezaprzeczalną wartość.
To tego jak absolutnie. Tak,
bo opowiada konkretną historię konkretnej osoby, ale z drugiej strony to jest tylko punkt wyjścia do dyskusji z uczniami później.
No właśnie, tylko żeby przygotować tą dyskusję, to trzeba stanąć na tym konkrecie, którym jest też ogląd, jakby co zrobiliśmy na przykład dzisiaj, prawda? Że mamy te punkty i teraz uważajmy na nie, uważajmy, bo jak...
Ale to tego doskonale nadaje. To nie jest laurka.
Przepraszam bardzo, ale musimy...
Okej, okay. Przepraszam, że ja tak głosu. Jakby tego...
Mogę? Nazywam się Joanna Sobolewska, jestem w Stowarzyszeniu Dzieci Holokaustu odpowiedzialna za tak zwaną edukację. No już nie, może jakieś słowo byśmy tu wymyślili, takie cieplejsze, no ale będzie edukacja, niech będzie.
Bildung.
Taką rzecz chciałam powiedzieć najpierw, co sobie przedtem zapisałam, a potem powiem o wywiadach i o naszych kontaktach ze szkołami. Ja myślę, że jeśli chodzi o konkrety, to najwięcej możemy powiedzieć, bowiem do tych szkół chadzamy i z młodzieżą rozmawiamy. I wywiad może, i to jest taki punkt widzenia, to znaczy wtedy ta młodzież sobie myśli tak, zaraz, myśmy tu różne rzeczy myśleli o Żydach, wszystko to było abstrakcją, a tu przyszła taka pani, jakaś dość normalna, siedzi z nami, rozmawia, coś nawet z nami tutaj je i w ogóle jest jakoś, najpierw mają takie bardzo...
Powiem do własnych przykładów. Ja ostatnio teraz piszę recenzję z książki, która jest poświęcona takiemu stosunkowi do literatury w szkole. To jest taki cykl badań. Najpierw dzieci badano w pierwszej klasie licealnej, teraz w klasie maturalnej, potem kilka lat po skończeniu szkoły. To jest 38 szkół warszawskich, ponad 800 uczniów było przebadanych i zwracano uwagę między innymi na to, co jest dla nich w literaturze najistotniejsze, najważniejsze i tak dalej. I okazało się, że te właśnie różnego typu wzorce, które czy takie obywatelskie są znacznie bardziej popularne niż takie absolutnie tradycjonalistyczne wzorce patriotyzmu, ale nie chodzi mi o to, żebym tutaj wyszedł na człowieka, który jakby nie chciał tych wzorców, żeby one były popularne, ale mówię o takich najbardziej tradycjonalistycznych, najbardziej takich prymitywnych. To była kwestia 2-4% w różnych klasach, bo tam były licea społeczne i licea tego, na które zwracano przede wszystkim uwagę i za które ceniono literaturę. Natomiast znacznie więcej było tego typu wskazań, które wskazywały na jakąś indywidualność, otwartość, tolerancję i tak dalej, i tak dalej. Te badania nie były robione po to, żeby wykazać wyższość takiego bądź innego sposobu myślenia. To wyszło niejako przy okazji. I to jest chyba bardzo optymistyczne zjawisko, że ta młodzież jest jednak troszeczkę inna, przynajmniej licealna, niż by nam się czasem wydawało. Bardziej otwarta.
Czy można jeszcze pytanie?
Proszę bardzo.
Dziękuję. Ja chciałam nawiązać do tego, o czym Pan mówił. Chciałam się podzielić z Państwem krótko naszymi doświadczeniami, to znaczy Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu, w bardzo praktycznej pracy z młodzieżą. Otóż nasz projekt edukacyjny robiony razem z CODN-em, który się skończył razem z końcem roku szkolnego,
poprzedniego, wydaje mi się, że udał się nam fantastycznie. I były to znakomite relacje z młodzieżą, ale nie było to na zasadzie pracy wykładowca, uczniowie, nauczyciel, uczniowie. My zaprzyjaźnialiśmy się z tymi młodymi ludźmi, nie dlatego, że tak sobie założyliśmy, tylko dlatego, że tak właśnie tak się stało. To wynikło z naszej pracy. To była praca polegająca nie na jednym wywiadzie, tylko na całym szeregu spotkań. I z tych spotkań wynikły przyjaźnie. I wynikły przyjaźnie no, takie, które trwają. Ta młodzież ciągle jakoś tam telefonuje do nas, pisze, spotykamy się i jest to zupełnie fantastyczna relacja. Okazuje się, że można. I kiedy był finał tego naszego projektu zakończony konkursem na napisanie scenariusza krótkiego filmu telewizyjnego o losach tego bohatera, z którym ta młodzież pracowała. To się stało, było 40 scenariuszy, z czego przynajmniej 10 myślę, że całkiem dobrych, a kilka bardzo dobrych. I one były wyemitowane i zrealizowane i wyemitowane przez polską telewizję. I kiedy był ten finał, ja nawet zapytałam kilka dziewczynek, dlaczego właśnie przystąpiłyście do tego projektu. No i na przykład była taka odpowiedź, bo ja mam dziadka antysemitę. Ja chciałam zobaczyć z bliska, jak to wygląda. Czyli takie postawy są też. A przy okazji, jak już o tym mówię, to chcę powiedzieć, że ja nie dlatego mówiłam o tym, że no jak traktować ludzi, którzy nie są Żydami, a mieli żydowskich przodków, że uważam, że tych nie należy dyskryminować, bo nie są Żydami. To przecież nie o to chodziło. Chodziło właśnie o wychowanie obywatelskie, żebyśmy nie szukali obcych wśród siebie. Natomiast jeśli chodzi o mniejszości, to dla mnie sprawa oczywista, że nie ma powodu przemilczać, że ktoś jest Żydem, czy jest Niemcem, czy jest tym, kim chce być, jeżeli należy do takiej mniejszości. Jeżeli, tak jak pani mówiła, do jakiego chodzi kościoła, chodzi do synagogi, to jest oczywiste i nie ma w tym niczego wstydliwego, nie musimy. Natomiast doszukiwanie się w człowieku korzeni, prawda, że on miał dziadka, pradziadka Żyda, a on z tym nie ma nic wspólnego, nie dlatego, że odcina się, bo nie chce, choć tak by też mogło być, ale tak mu się potoczyło życie, no po prostu nie i już. Więc myślę, że to wychowanie obywatelskie ma ogromne znaczenie i na to należałoby położyć jakiś duży nacisk.
To może to albo teraz jeszcze. Odnośnie zmiany kultury, no to jest bardzo kwestia taka ważna i mi się wydaje, że wszyscy jak tu jesteśmy, raz, że chcemy tą kulturę zmieniać, no bo skoro robimy te różne programy, prawda, państwo się spotykają z młodzieżą, państwo, tak, pani uczy, państwo robią program edukacji obywatelskiej, znaczy zgadzamy się na to, że jakby jest naszym zadaniem, też jakimś etycznym takim zadaniem, prawda, próba zmiany pewnych rzeczy w naszej kulturze polskiej, które nam się niezbyt podobają. Z drugiej strony jest tak, że skoro już żyjemy, to naprawdę nie ma w ogóle mowy, żebyśmy kultury nie zmieniali. Jeżeli interpretujemy jakikolwiek wiersz, czytamy cokolwiek, idziemy do kina, potem rozmawiamy o tym ze znajomymi, to też zmieniamy kulturę, bo wprowadzamy do niej nowe interpretacje. I ci, którzy chcą zakonserwować to, co było przed 20 laty, też zmieniają kulturę. Też zmieniają kulturę, dlatego że oni po prostu chcą, prawda, przeciwdziałać pewnym zmianom, które tak czy owak w niej są. Więc to, jeżeli byśmy nie chcieli zmieniać kultury, to musimy się rozwiązać. To jest jakby to jest taki mój wniosek, prawda, z tym, jeżeli myśmy tutaj taki całkowity szacunek dla tradycji, to się musimy po prostu rozwiązać. Z drugiej strony tak, jeżeli chodzi o to, czy ja sam nie jestem pod wpływem pewnych wzorów kulturowych, naturalnie, mam nadzieję, nie wiem, czy to jest, mam nadzieję, że świadomie wybieram. Jakby to tylko jest jakby, prawda, do pewnego przynajmniej stopnia, że je świadomie wybieram. Oczywiście moglibyśmy wejść w spór z Żydami amerykańskimi o Cronenberga. Wydaje mi się, że ja nie mówiłem tego, że nie należy mówić o tym, że on był Żydem, tylko że należy tak o tym powiedzieć, żeby było oczywiste, że to nie jest powód do dyskryminowania go w żadnym sensie. I tu myślę, żebyśmy się jakoś zgodzili pewnie z większością, prawda, tych Amerykanów i amerykańskich Żydów. I to, co mówiłem o języku polskiej kultury, no to jest właśnie jakby próba zapewnienia takich warunków, które będzie można powiedzieć tak, Tuwim, polski poeta, jakoś żydowski poeta, prawda, ale jakby... Proszę bardzo, istnieje sobie, tak, jak, prawda? No dobrze, polski, ale na przykład ten VAT, ale na przykład, to jest takich dużo, prawda,
którzy... No jakoś nawet na Bruno Schulz na przykład. Co z nim zrobić? Przecież jego cała wyobraźnia jest, prawda? Jest jakby wzięta ze...
Nie, to jest polityka.
Bardzo dobrze, jak? Ale właśnie, żeby ma... No, no żeby jakby, żeby to się dało jakoś tak dobrze, dobrze rozwiązać. Potem jest taka sprawa, że proszę mi wierzyć, jeżeli musimy wybierać jakieś fragmenty z dzieł literackich, to możemy wybrać lepsze lub wybrać gorsze. Wybór koncertu Jankiela wcale nie jest, nie prowadzi do spalenia dworku w Soplicowie. Zupełnie nie. Jakby ten dworek tam stoi i ten koncert się odbywa tuż obok tego dworku. Także wydaje mi się, że tutaj, jakby, że tutaj nie ma żadnego problemu. Skoro musimy coś wybrać, to wybierzmy to, co będzie jakby funkcjonalne ze względu na nasze cele. I też naprawdę nie będzie niezgodne z intencjami Mickiewicza, który robił Legion Żydowski. No, przecież to on robił z Lewim, prawda? A my to trzymamy w tajemnicy, właśnie. No, no to był taki człowiek, więc tak no. No właśnie. Jeszcze ostatnie, to już bo nie mamy czasu do tego, co mówiliśmy o tych 2-3% ludzi, dzieci szkolnych, które opowiadają się za takim bardzo tradycyjnym obrazem kultury. Proszę mi wierzyć, że po lekturze podręczników gimnazjalnych do polskiego i historii, to nawet to ja się bardzo dziwię, że to jest tylko 2-3%, dlatego że te podręczniki po prostu preparują pewien sposób rozumienia tożsamości. One go narzucają, stwarzają, preparują właśnie. I jakby no, to, że są nieskuteczne, tylko należy się z tego cieszyć, ale to jest wyraźna tendencja.
Albo nie są w ogóle stosowane.
Może nie są stosowane. Być może mamy mądrych, ale to, no dobrze, ale w takim razie to jak to jest, że mamy mądrych nauczycieli, z których jakby wyłaniają się autorzy podręczników w dużej mierze i oni piszą takie podręczniki, no i jak to się dzieje? Coś jest jakaś sprzeczność tutaj. No w każdym razie, tak czy owak, wydaje mi się, że warto się tymi podręcznikami zająć i nad tym dyskutować. Co z tym potem zrobimy, to jakby to zrobimy, prawda? Ale będziemy chociaż wiedzieli, w czym się poruszamy i co, jakie są możliwości.
To jest koniec, się mogą mówić.
Zawsze, dopóki wszyscy nie wejdą.
Tak jest.
Troszkę może na inny temat. Znaczy, to jest związane znaczy jakoś tak z działalnością stowarzyszenia. Ja tego nie będę czytał, ale ja z kilkoma osobami ze stowarzyszenia sprawę konsultowałem. Ja tylko bardzo krótko opowiem, bo chciałbym, żeby ten tekst się znalazł na stronie internetowej. Proszę Państwa, jest w Polsce taki pan profesor, Janusz Rulka się nazywa, on jest wybitnym dydaktykiem historii. Wielokrotnie miał publiczne wystąpienia antysemickie. Ostatni na zjeździe historyków polskich we Wrocławiu, w Krakowie, przepraszam bardzo. Ja napisałem taki tekst czterostronicowy, który był adresowany do redakcji jedynego w Polsce metodycznego pisma dla nauczycieli historii, Wiadomości Historyczne. Wysłałem ten tekst do redakcji w sierpniu. Zatytułowałem go dosyć ostro Hańba, panie profesorze, i Ela Janicka mi kazała zmieniłem ten tytuł. O co chodzi w telegraficznym skrócie? Otóż profesor Rulka napisał taki tekst opublikowany w 1999 roku na łamach Wiadomości Historycznych i ostatnio wydany po raz drugi w 2002 roku w takim zbiorze jego tekstów pod tytułem Współczesne problemy edukacji historycznej. Taki tekst poświęcony podręcznikowi do nauczania historii w 1953 roku i zatytułował ten tekst, nadał mu tytuł Podręcznik Hańby. To jest podręcznik, który ukazał się pod redakcją Żanny Kormanowej, a współautorami byli Witold Kula, Tadeusz Daniszewski, Jan Kancewicz, Walentyna Najdus, Leon Grossfeld i Maria Turlejska. No i oczywiście Rulka z suchej nitki nie pozostawia na autorach tego podręcznika, pisząc, że oni fałszują historię Polski, indoktrynują polską młodzież i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Że to jest taki skrajnie komunistyczny, fałszujący historię podręcznik, co jest zgodne z prawdą. Natomiast problem polega na tym, że profesor Rulka pozwala sobie, uzasadniając taki sposób opisywania historii,
pisać, że to jest związane z tym, że czterech z tych siedmiu autorów ma pochodzenie żydowskie, że oni się nie identyfikowali nigdy z kulturą polską i dlatego, że są Żydami, napisali taki podręcznik. Ja napisałem list w tej sprawie, właśnie no jakby analizując ten tekst Rulki, tam Rulka wręcz zwraca się do potomków autorów tego podręcznika, bo jeszcze dwie osoby tylko żyją, zwraca się do potomków autorów podręcznika Hańby, tutaj cytuję, by zechcieli podać motywy, dlaczego ten podręcznik napisali. To już w ogóle jakieś jest kuriozum, znaczy, że profesor Marcin Kula albo jego córka, czyli wnuczka Witolda, którą miałem przyjemność zresztą uczyć, ma się wytłumaczyć, dlaczego dziadek brał udział w pracach nad tym podręcznikiem. Są oczywiście rozwiązane, podane w tym tekście Rulki prawdziwe nazwiska, prawda, dowiadujemy się, że pełne nazwisko redaktorki brzmi Żanna Zelikman-Kormanowa, Walentyna Najdus ma na drugie nazwisko Smolar, a Tadeusz Daniszewski to nie kto inny, tylko Dawid Kirschbraun. No i tutaj zresztą jemu najwięcej poświęca uwagi. Jest też dosyć duży przypis w tym tekście Rulki, który jest bezpośrednio adresowany do naszego stowarzyszenia. Rulka pisze, że pan Jan Kancewicz i Maria Turlejska działają czynnie w Stowarzyszeniu Otwarta Rzeczpospolita, myli zresztą naszą nazwę. No i tam mówi o tym, że znowu po 50 latach te osoby jakby starają się nas, nie wiem, znaczy kogo, Polaków, jak rozumiem, nas pouczać. Więc ja tutaj daję taką odpowiedź, prawda, jakie są kulisy, że zaczęło się od podręcznika Szcześniaka i od tekstu w Gazecie Wyborczej, od listu. Rzeczywiście ja to sprawdziłem i pani Turlejska i Kancewicz podpisali się pod tym listem z marca 99 roku, 15 marca 99 roku, natomiast nie są członkami naszego stowarzyszenia, nigdy nie byli i nie byli na żadnym spotkaniu, nie biorą udziału także w działalności. Mówię o tym dlatego, że ja bardzo długo trzymałem ten tekst, jak mówię, od sierpnia. Wysłałem go do profesora Centkowskiego. Oni dodali mi najpierw odpowiedź, że się zastanawiają, co z tym zrobić i w piątek dostałem maila, bo się ukazał właśnie numer Wiadomości Historycznych, ostatni z tego roku, tego tekstu nie ma. No i redaktor naczelny pisma dał mi odpowiedź, że oni ten list dali Rulce, żeby on się ustosunkował. Rulka do dnia dzisiejszego na ten tekst nie odpowiedział w związku z tym, bo ja się zapytałem, czy ja mogę go w związku z tym, że tak długo trwa, gdzieś tam opublikować, bo moim zdaniem to jest, znaczy profesor Rulka uchodzi za wychowawcę polskich nauczycieli historii i ja jestem oburzony jako właśnie nauczyciel, to nie jest dla mnie żaden autorytet i chciałem o tym publicznie powiedzieć. Napisałem, chciałbym, żeby ten tekst się ukazał na naszej stronie, mamy taki dział tam jakiś tekstów i nie wiem, przynajmniej żeby on w tej formie zaistniał. No, dziękuję bardzo.
Dobrze. W takim razie, proszę Państwa, żeśmy ponad 2 godziny dyskutowali. Dziękuję serdecznie wszystkim za przybycie i do następnego spotkania. Dziękuję referentowi przede wszystkim.